Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 1 września. Wracamy z kolejnym sezonem na słuchu. Normalnie, regularnie, co środę po południu. Dziś porozmawiam z Wojtkiem Szackim o kampusie Polska Przyszłości, gdzie spędziliśmy ostatnie parę dni słuchając dyskusji panelowych, rozmawiając z politykami i organizatorami oraz pytając uczestników o ich zdanie na temat tego wydarzenia. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, to może najpierw opowiedz nam wszystkim, co to jest kampus, skąd się wziął i czemu miał służyć.
No mam kłopot z tym rzeczownikiem, od którego wypadałoby zacząć, bo sami organizatorzy nazywają to przestrzenią spotkań. Ja nie znoszę tego sformułowania, więc być może Akademia Liderów by jakoś do tego bardziej pasowała. No było to kilkudniowe wydarzenie, na które składało się mnóstwo innych wydarzeń, bardzo zresztą różnych, bo to były i debaty z politykami, i tak zwane panele eksperckie, i warsztaty, gdzie ci młodzi ludzie mogli coś więcej zrobić i więcej się nauczyć już praktycznych rzeczy. Były spektakle teatralne, koncerty, zajęcia sportowe. Był nawet speed dating, czego nigdy w życiu wcześniej nie widziałem, co polegało na tym, że w takim namiocie było 20 polityków Platformy i do nich była kolejka i każdy z tych młodych ludzi miał 2 minuty na rozmowę z politykiem, po czym przesiadał się do następnego polityka. W tym namiocie było jak w ulu, długo się tam nie dało wytrzymać, ale uczestnicy, a także ci posłowie byli zadowoleni. No i tak trwało to 5 dni. To było zorganizowane w miasteczku akademickim w Kortowie na przedmieściach Olsztyna nad jeziorem. I od rana do wieczora był ten program oficjalny, później były rozliczne spotkania nieoficjalne już w podgrupach.
No dobrze, a to jeszcze może jakbyśmy się cofnęli o parę miesięcy i przypomnieli, skąd się w ogóle wziął ten kampus i jaki był pomysł na to wydarzenie.
Ojcem kampusu, czy może raczej dziadkiem jest, zdaje się, Sławomir Nitras, który z tego co słyszałem od ładnych kilku lat rozmyślał nad zorganizowaniem takiego wydarzenia. I podobno odbił się najpierw od Grzegorza Schetyny, gdy ten był szefem Platformy, później od Borysa Budki. No i wreszcie znalazł wdzięcznego słuchacza w Rafale Trzaskowskim. Zdaje się, że tę dwójkę można uznać za pomysłodawców i organizatorów w takim największym skrócie. Tam bardzo aktywna była też Barbara Nowacka, byli też koalicjanci Platformy z Nowoczesnej i z Inicjatywy Polskiej. Więc to była taka platforma Trzaskowskiego, najogólniej rzecz ujmując.
No i to tak naprawdę miało być przedłużenie, albo to jest tak naprawdę coś, co powstało w zamian za, czy zamiast ruchu Rafała Trzaskowskiego, prawda? Że to jest tak, że Rafał Trzaskowski miał tworzyć ruch Wspólna Polska, który tak naprawdę trochę nie wiadomo, czym jest i czy nadal istnieje, ale jakoś jako kontynuacją i pomysłem na utrzymanie resztek energii z kampanii prezydenckiej właśnie miał być ten kampus.
Tak, przy czym nie wiem, czy zamiast ruchu, czy też to miał być właśnie jakiś moment na nadanie życia temu ruchowi. No, po drodze wrócił Donald Tusk, gdy już przygotowania do kampusu były zaawansowane. No, taką imprezę to się robi z paromiesięcznym wyprzedzeniem, więc prawdopodobnie było tak, że ona była pomyślana trochę inaczej, no ale później wrócił Donald Tusk, zmieniła się ta duża polityka Platformy, więc też kampus się jakoś zaadaptował do tych nowych warunków.
No jeszcze wypadałoby, wydaje mi się, dopowiedzieć, że było to takie wydarzenie, na którym trochę ta ekipa organizująca, czy to jest Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy jakaś taka grupa polityków wokół Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Nitrasa starała się otworzyć na i pokazać inną twarz w kontakcie z młodzieżą, z młodymi wyborcami, z osobami do 35 roku życia, bo to był ten górny limit wiekowy dla uczestników właściwych.
Przy czym, tutaj wejdę ci w słowo, ten limit był rzeczywiście do 35 roku życia, ale 60% uczestników miała mniej niż 25 lat, więc tak naprawdę to było spotkanie raczej 20-latków, a nie 35-latków.
I kończąc, wydaje mi się, że było to, aczkolwiek nikt nam tego wprost nie powiedział i nie potwierdził, więc nie mamy na to dowodów, ale myślę, że możemy z dosyć dużą dozą pewności powiedzieć, że było to w pewnym sensie jakieś takie laboratorium, w którym też ci politycy i ludzie, którzy z nimi współpracują, mogli sobie tą młodzież obejrzeć, zebrać ankiety i od uczestników i od osób, które chciały się zarejestrować, ale ostatecznie nie zostały zarejestrowane na kampus, ale też była to okazja, żeby tych młodych ludzi obejrzeć, zobaczyć, co ich interesuje, zobaczyć, jak oni reagują, w których momentach klaskają, w których momentach wstają, a kiedy na przykład wychodzą z debat, bo coś im się bardzo nie podoba, więc wydaje mi się, że tutaj też jest dosyć istotny wątek, na który warto zwrócić uwagę i o którym warto pamiętać, że to też był taki trochę poligon doświadczalny, na którym można było przetestować pomysły, idee, jakieś kierunki polityczne w zderzeniu z młodym pokoleniem. I tu ostatnia rzecz i przejdziemy dalej. To, co warto odnotować, bo my i rozmawialiśmy, i pytaliśmy, i sprawdzaliśmy, i widzieliśmy na własne oczy, bardzo mało albo mało było tam młodzieżówek partyjnych. Rzeczywiście było to dosyć zróżnicowane grono słuchaczy młodych, którzy wywodzili się z różnych opcji ideowych. Jedni byli dużo bardziej zaangażowani w polityce, inni w ogóle z polityką dotychczas styczności nie mieli, tylko chcieli przyjechać, posłuchać, zobaczyć coś innego, ciekawego. Organizatorzy zadbali o możliwie duży pluralizm wśród tej publiczności i rzeczywiście dało się odczuć, że tu jest względnie reprezentatywna grupa osób zainteresowanych polityką, a nie jakaś taka impreza młodzieżówki jednej czy drugiej partii.
Tak, ten pluralizm oczywiście był w naturalny sposób ograniczony, nie było tutaj raczej sympatyków PiSu. Natomiast z opozycji mam wrażenie, że było całe spektrum. Byli i konfederaci podobno, ja z żadnym nie rozmawiałem, ale słyszałem, że było kilku członków młodzieżówki konfederackiej. Byli oczywiście reprezentanci Razem, byli młodzi lewicowcy, byli młodzi nowocześni, czyli z młodzieżówki nowoczesnej, byli zwolennicy Platformy. Rozmawiałem też na przykład z pewnym sołtysem spod Dęblina w województwie lubelskim, który z kolei mówił o sobie, że jest konserwatystą rozpiętym między gdzieś PSL-em a Kukizem do tej pory i mówił mi, że chciałby się bardziej zaangażować teraz w politykę. Byli nawet pracownicy kancelarii prezydenta, więc naprawdę organizatorzy zadali sobie trud wyłowienia spośród 4,5 tysiąca chętnych tego tysiąca najbardziej rokujących, najciekawszych osób. I moim zdaniem to się udało i to rzeczywiście, ja mam takie wrażenie, że widzieliśmy jakąś przyszłą elitę Polski, albo przynajmniej jakiś jej kawałek. Ja byłem pod olbrzymim wrażeniem tego, co widziałem, zwłaszcza w zestawieniu z tymi różnymi konferencjami, których świadkiem byłem wcześniej, na których paneliści się martwili, czy będzie więcej panelistów, czy słuchaczy na dyskusji i czy będą jakiekolwiek pytania z sali, bo bywa tak, że na hasło, czy są pytania z sali, odpowiada milczenie, a tutaj za każdym razem widziałem las rąk i te pytania były inteligentne, świadczące o dużej wiedzy, o tym, że ci ludzie czytają, interesują się, dopytują, naciskają, jak ktoś pływał w swojej odpowiedzi i nawet jeśli to był Donald Tusk, to spotykał się z kontrą. Miałem wrażenie, że było w tym dużo spontanu, było tam dużo rzeczywiście żywiołowości, energii, kipiało czasem od emocji, jak na debacie z Leszkiem Balcerowiczem, gdzie w pewnym momencie już prawie się ludzie zabijali o mikrofon. Ja byłem zbudowany tym, co widziałem. To była bardzo udana, bardzo fajna impreza.
Tak, tu dwie uwagi. Jedna to, że widzieliśmy na własne oczy. Rzeczywiście organizatorom zależało na tym, żeby ta debata była na tyle, na ile to jest możliwe, prawdziwa i naturalna. I dbali o to, żeby ci uczestnicy otrzymywali odpowiedzi na swoje pytania, więc to nie tylko sami uczestnicy się dopominali, też sami organizatorzy wspierali i wskazywali, kto powinien dostać mikrofon, albo kto powinien drugi raz dostać mikrofon, żeby dopytać, więc rzeczywiście było tak, że tutaj był duży wysiłek włożony w to, żeby też sami uczestnicy mieli poczucie, że są może nie wysłuchani, no bo oni raczej zadawali pytania niż przemawiali, ale żeby otrzymywali odpowiedzi na swoje pytania. A druga jeszcze uwaga co do tego pluralizmu, to tak ciekawa puanegdota łamana przez legendę miejską. Podobno jacyś ludzie z młodzieżówki Razem zrobili taki psychotest i wypełniali na dwa sposoby te ankiety. Część odpowiadała tak, jakby sobie wyobrażała, żeby odpowiedział liberał, a druga część odpowiadała tak, jakby odpowiedział lewicowiec. I z tego eksperymentu, o którym ktoś nam opowiadał, podobno wyszło, że ci lewicowcy zostali zaproszeni.
A liberałowie przypadli.
Nie wiemy, ile w tym jest prawdy. Słyszeliśmy to z drugiej ręki, ale brzmi to śmiesznie i ciekawie. No dobrze, to może tutaj jakaś łyżeczka dziegciu, bo tak bardzo chwalisz, co nie jest twoim chyba naturalnym zachowaniem, a nawet na pewno nie jest twoim naturalnym zachowaniem, jesteś sobą raczej krytyczną i cyniczną, więc chciałem zapytać, czy też doszukałeś
się czegoś? Cynizmu staram się unikać, ale rzeczywiście bywam krytyczny. Nie jestem w stanie się po prostu doszukać dziegciu. Pewnie można było zrobić jakiś fajniejszy panel albo sympatyczniejszy koncert, ale to była pierwsza tego typu impreza w ogóle w Polsce z takim rozmachem zrobiona, więc tutaj naprawdę należy się szacunek organizatorom za to, że coś takiego przeprowadzili i tym młodym ludziom za to, że przyjechali.
No to ja tu spróbuję przejąć na chwilę twoją rolę, bo też szukałem trochę tego Dziekciu, żeby za bardzo nie zasłodzić tego na słuchu. I jedyne głosy krytyczne były takie, że za mało było przestrzeni do wypowiadania się dla samych uczestników. To znaczy jednak, jakby na to nie patrzeć, to była to impreza, w której mimo tego, że była duża otwartość na samych uczestników i ich poglądy, to jednak to oni mieli siedzieć i słuchać, a to politycy czy profesorowie mieli wykładać, odpowiadać, czy de facto no, narzucać jakiś ton, czy tematy i kierunki, w których ta debata przebiegała.
Finał tego kampusu jest taki, że jest scena otwarta dla młodych i każdy, kto chce, może pójść i zabrać głos, to chyba przez półtorej godziny.
Nie poznaję kolegi. A z drugiej strony jeszcze drugi jakiś tam krytyka, aczkolwiek też nie jestem pewien na ile trafiona, no ale też to słyszałem od, zgaduję, uczestników raczej o poglądach lewicowych, no to jednak było takie poczucie, że tutaj ten rys ideologiczny był utrzymany i że jednak było za dużo, że się tak wyrażę, światopoglądu liberalnego i że jednak było to podciągnięte pod siłą rzeczy światopogląd, czy jakieś tam cele i kierunki polityczne samych organizatorów, no ale z drugiej strony...
Trudno się dziwić.
Trudno się dziwić i ciężko się czepiać. No ale dobrze, więc tak to mniej więcej wyglądało w Olsztynie, tak my to widzieliśmy. Chciałem się ciebie zapytać, co dalej? Jak myślisz, czy ten kampus przeżyje w tej, w innej formie? Co z tego zostanie? I jeszcze może dopowiem, żebyś mógł się rozpędzić. Zakładając, że tu dosyć dużo kapitału politycznego zostało zgromadzone, to kto ten kapitał polityczny przejmie?
Może zacznę od tego pierwszego pytania, które jest zresztą powiązane w pewnym sensie z kapitałem, choć nie politycznym, tylko tym stricte materialnym. Ta impreza, jak nieoficjalnie słyszymy, kosztowała około 2,5 miliona złotych, więc dużo.
Przy czym ja nie jestem w stanie uwierzyć, że to jest bez wkładu własnego. Tak wyglądał budżet, zgaduję, że dosyć dużo rzeczy było załatwionych po kosztach albo w ramach jakiegoś wkładu własnego.
Być może, no ale w każdym razie nie jest to tania impreza. Zgromadzenie 1000 ludzi, zagwarantowanie im noclegów, wyżywienia, sprowadzenie prelegentów, zapłacenie za noclegi, no oświetlenie, wszystko. To jest kupa kasy i niełatwo będzie bez funduszy partyjnych. A tutaj Platforma nie dała na to ani jednego złotego, ani żadna inna partia.
Jeżeli to kosztowało nie mniej niż 2,5 miliona złotych, a nie były wydane tutaj fundusze partyjne, no to jest pytanie, skąd te pieniądze pochodziły i jak to zostało sfinansowane. I tu no, możemy powiedzieć, co wiemy, tak żeby dopełnić obowiązku dziennikarskiego. Wśród organizatorów widniały takie fundacje jak Fundacja Adenauera, International Republican Institute, amerykańska fundacja związana z Partią Republikańską, czy Fundacja Roberta Schumana z Brukseli. Wiemy też, no widzieliśmy, nie wiem, jakiegoś lokalnego dealera Renault, który wystawił samochody, widzieliśmy jakieś tam sprzęty technologiczne wystawione przez firmę Orange Polska, która podobno nie dała pieniędzy, ale wspierała tę imprezę. Tak samo w programie może było się doszukać iluś przedstawicieli biznesu, którzy prawdopodobnie, choć nie wiemy tego na pewno, ale też w jakiś tam sposób musieli wspierać tą imprezę, więc to wystarczy spojrzeć do programu i zobaczyć sobie, kim byli przedstawiciele biznesu w programie.
No i była zrzutka w internecie.
Tyle wiemy, idziemy dalej.
Powtarzanie tego będzie niełatwe. Natomiast cała ta impreza będzie miała sens tylko wtedy, jeśli coś z niej wyniknie. Pomysł roboczy jest taki, żeby zorganizować teraz kampusy regionalne, jednodniowe, żeby jakoś podtrzymać związki z tymi ludźmi, wciągać ich w działanie. No a za rok miałaby być kolejna edycja kampusu. No i tylko w takiej formule to ma sens, bo jeśli to będzie jednorazowe wydarzenie, to pewnie za parę miesięcy nikt o nim nie będzie pamiętał i nic z niego nie wyniknie, poza tym, że może kilkanaście osób, a może 50 osób zapisze się do Platformy i pewnie przepadnie w tych strukturach, bo nawet organizatorzy nie mają złudzeń, że jeśli to będzie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób w skali Polski, to oni zostaną szybko przerzuci i strawieni przez partię matkę. Więc dopiero jeśli się z tego narodzi coś więcej, więcej kampusów, więcej młodych ludzi, kolejna edycja za rok, dopiero wtedy będzie można mówić o takim trwałym sukcesie i dopiero wtedy będzie można mówić o jakimś kapitale politycznym dla organizatorów.
Tak uważasz, a nie masz tak, że już w tym momencie taki Sławomir Nitras albo Rafał Trzaskowski pokazali trochę sobie, trochę swoim kolegom z partii, a trochę światu zewnętrznemu, że mają inny, lepszy kontakt z młodzieżą, że potrafią coś takiego zorganizować. W sensie, ja nie mówię, że to jest kapitał, który od razu można przełożyć na głosy, ale samo takie poczucie, że Tu są ludzie, którzy potrafią zrobić coś, czego nikt wcześniej przed nimi nie zrobił.
Taki zastrzyk energii na pewno wszyscy dostali, którzy tam byli. Nawet tacy posłowie, z którymi ja rozmawiałem, którzy uczestniczyli w tym speed datingu, byli bardzo zadowoleni z tego wydarzenia, no bo różnie myślimy o politykach, natomiast ten kontakt z wyborcami to wszyscy, niezależnie od opcji, podkreślają, jak to jest dla nich ważne.
A tam przekrój tych polityków, bo to też myślę, że warto powiedzieć, bo widać było dosyć jasno, kim jest ta grupa inicjatywno-organizacyjna. Tak jak mówiłeś, to jest ta ekipa z Inicjatywy Polskiej, Nowoczesnej, tam nie wiem, Katarzyna Lubnar, Adam Szłapka, Dariusz Joński, Barbara Nowacka i tak dalej, ale na tym speed datingu był dużo szersza gama polityków Platformy. I był, nie wiem, Bogdan Klich, i była Iwona Śledzińska, Katarasińska, i
Paweł, Rafał Grupiński.
Rafał Grupiński, Paweł Poncyliusz, Maciej Lasek, więc to już wykraczało trochę poza tą taką ekipę młodych, która swojego czasu pomogła Borysowi Budce zdobyć władzę w Platformie, a potem z Borysem Budką się poróżniła.
Tak.
Teraz chciałem ciebie trochę popytać o polityczność samego tego wydarzenia, o przyszłość polityczną Rafała Trzaskowskiego, no i o relacje Donalda Tuska i właśnie organizatora Rafała Trzaskowskiego. W trakcie tej debaty, którą oglądaliśmy w piątek, padło pytanie z sali o relacje między oboma politykami. No i tutaj była taka piękna opowieść o tym, że może kiedyś były jakieś różnice pomiędzy tymi panami, to mówił Donald Tusk, ale jak wiadomo, oni się przyjaźnią, mają w sercu dobro Platformy, idą w jednym kierunku i że każdy, kto doszukuje się tutaj jakichś niesnasek, problemów, kłopotów, czy wręcz konfliktów, źle życzy Platformie i działa na rzecz przeciwników politycznych tego projektu. Taka była oficjalna wersja wygłoszona przez Donalda Tuska w trakcie tego wystąpienia. A ty myślisz, że jak jest, Wojtek?
No i tutaj wkraczamy właśnie w drugą warstwę tej imprezy, bo jedna warstwa to była ta super fajna warstwa, młodzi, energiczni, energetyczni i tak dalej, no a druga strona tego medalu, no to była taka czysta polityka partyjna, a nawet międzypartyjna, bo PiS z zainteresowaniem słuchał też tych debat i wyławiał z nich pojedyncze wypowiedzi, tak żeby pokazać kampus jako zgromadzenie degeneratów i zdrajców Polski, którzy chcą likwidować polskość. Był taki pasek w Wiadomościach.
Państwo polskie wręcz.
Państwo polskie, tak. To był taki kampus w krzywym zwierciadle. Tam naprawdę tego typu rzeczy było bardzo mało i ta polityka nie zdominowała tego wydarzenia tak, jakby chcieli ludzie, którzy na tym wydarzeniu nie byli. Natomiast wracając do tej debaty Tusk-Trzaskowski, która otworzyła kampus i przyciągnęła olbrzymie zainteresowanie i tam na miejscu, ale również była transmitowana i omawiana przez komentatorów później przez weekend. No ja miałem wrażenie, że tam jednak były te dwie platformy i że tam było duże napięcie, które było po trosze pewnie ambicjonalne, po trosze poglądowe, po trosze pokoleniowe. I Donald Tusk i Rafał Trzaskowski mówili innym językiem. Było tam trochę wbijania szpilek.
Szpileczek.
Może szpileczek. Donald Tusk powiedział, no, że były między nami różnice zdań. Jak wracałem, ja jestem szefem. Rafał Trzaskowski później w Rzeczpospolitej powiedział, że on ma inną perspektywę niż Donald Tusk i ma trochę więcej czasu. A jak się porozmawiało tam na miejscu z politykami, no, siłą rzeczy bliższymi Rafałowi Trzaskowskiemu, to też czuć było pewną niechęć do establishmentu Platformy i taki znak zapytania przy Donaldzie Tusku.
O to mi trochę chodziło z tym kapitałem. Znaczy ja wręcz słyszałem, jak ktoś mówił, że dzięki kampusowi, dzięki temu, że ten kampus się tak dobrze udał, to Trzaskowski, Nitras i to środowisko szerzej rozumiane zyskało więcej czasu i umocniło swoją pozycję w relacjach z Tuskiem i z jego ludźmi. Natomiast, że jeżeli ten kampus byłby klapą, to oni się spodziewali wręcz najgorszego, co znaczy, że Tusk mógłby w jakiś sposób dalej marginalizować albo wręcz jakoś wypchnąć albo zacząć wypychać może nie samego Trzaskowskiego, ale ludzi z nim związanych z tej dużej polityki i z Platformy. Więc tutaj takie było poczucie, że ten kampus i jego sukces dał drugie życie tej ekipie i trochę przemeblował relacje w Platformie. No i zobaczymy, co z tego wyniknie.
No ale dał też drugi oddech Tuskowi, który po tym swoim powrocie z Elby odniósł spory sukces.
Ty cały czas z tą Elbą, czyli rozumiem, że zakłada, że czeka Donalda Tuska Waterloo.
Tak, tak naprawdę to oczywiście ktoś mi podszepnął tę analogię. Ktoś interesuje polityką i jest dobry z historii, ale rzecz w tym, że Donald Tusk miał coraz mniej niestandardowych miejsc czy też narzędzi, z których mógł korzystać, by dotrzeć do wyborców. Wykorzystał to, co miał, ten kapitał związany z jego powrotem zaczął się wyczerpywać. No i te wzrosty sondażowe spowolniły mocno w sierpniu i Campus, debata z Rafałem Trzaskowskim, na nowo przyciągnęła uwagę do Tuska i z tego, co wiem, Tusk na kolacji po tej debacie dziękował prezydentowi Warszawy właśnie za to, że dostał drugi oddech w czasie tego swojego powrotu. Trzecim takim krokiem Tuska będą pewnie wybory w październiku przewodniczącego Platformy, który znowu przyciągnął uwagę i skupił wokół niego. Więc Tusk, niezależnie od tych wszystkich szpilek, niezależnie od napięć, które były widoczne i które jeszcze nie wiem, co się z nimi stanie i jak zostaną wyjaśnione czy też przecięte, to Donald Tusk również skorzystał na tym wydarzeniu. Sam Rafał Trzaskowski na pewno, jeśli ta inwestycja okaże się trwała, to nie tylko dostał zastrzyk energii taki na najbliższe tygodnie, no ale również stworzył sobie jakieś podwaliny pod zaplecze polityczne. Rafał Trzaskowski wiele mówił i nie był to chyba przypadek, bo co najmniej dwa razy go słyszałem, jak o tym opowiadał, że on ma kłopot jako reprezentant Platformy z dotarciem i ze spotkaniem się z pewnymi ludźmi, na przykład na Podkarpaciu, z samorządowcami niezależnymi, no bo oni tam odrzucają szyld Platformy i tak dalej. A jeśli by był Rafał Trzaskowski po prostu jako samorządowiec, to by go przyjęli znacznie chętniej. Rafał Trzaskowski cytował wyniki też wyborów prezydenckich i wskazywał, że nawet na tych terenach, gdzie PiS miał 60-70% poparcia, trafiały się powiaty, gdzie miał ponadnormatywnie dobry wynik Rafał Trzaskowski i to były powiaty rządzone przez niezależnych samorządowców. Nie przez platformerskich samorządowców, bo takich na Podkarpaciu na przykład pewnie nie ma, ale przez niezależnych. Więc gdyby on stworzył w całej Polsce takie przyczółki, gdzie mógłby przyjechać, spotkać się z ludźmi, to myślę, że to byłby ważny efekt Campusu.
Więc trochę podsumowując tą polityczność, już zmierzając ku końcowi, wydaje mi się, że to są trochę trzy opowieści i tak naprawdę chyba nie ma mądrego, który wie z jednej strony, która jest prawdziwa, albo tak naprawdę w jakim kierunku to się potoczy, bo z jednej strony jest taka ta najprostsza opowieść powtarzana przez patriotów platformerskich i myślę, że to jest ta opowieść, która będzie też powtarzana i mówiona na głos przez polityków. Znaczy w interesie obu tych polityków, Trzaskowskiego i Tuska, jest współpraca i wygranie następnych wyborów. I jakiekolwiek konflikty i problemy między nimi będą rzeczywiście przekładały się na osłabienie szans na wygranie tych wyborów. Więc co by się nie działo, jakakolwiek by nie była relacja między tymi dwoma politykami, to oni po prostu muszą ze sobą współpracować. Kropka. Z drugiej strony jest ta opowieść, o której my teraz rozmawiamy i ona też istnieje i funkcjonuje. Jest duże napięcie między tymi dwoma środowiskami. Wynika ono stąd, że Tusk jest siłą rzeczy, będąc politykiem doświadczonym, mającym wiele lat za sobą w tej polityce, jest samcem alfa, który musi zgładzić jakichkolwiek innych polityków, którzy w jakikolwiek stopniu mogliby mu zagrozić, to on musi być tą jedną, jedyną osobą, która podejmuje decyzję w tej partii.
Ten typ tak ma po prostu i kropka.
I Trzaskowski jest tu po prostu dla niego zagrożeniem i prędzej czy później, cokolwiek by się nie wydarzyło, jakkolwiek by to nie wyglądało, kiedy będzie okazja, to Tusk rozprawi się z Trzaskowskim. No, z trzeciej strony jest też pytanie o to, czy Trzaskowski nawet w sytuacji, w której z tym Tuskiem miałby współpracować, jak długo on będzie w stanie wytrzymać w takim projekcie politycznym, bo jednak widać dosyć duże różnice nawet w sposobie mówienia czy w kontakcie z tymi młodymi ludźmi. I wydaje mi się, że tu jest trochę też opowieść o tej rosnącej sile Trzaskowskiego, która może zostać wykorzystana albo może zostać zmarnowana, ale tak jak Tusk, i takie mieliśmy obaj chyba wrażenie, wypadał lepiej w pierwszych pytaniach, w tym swoim pierwszym wystąpieniu w trakcie tej debaty i sprawiał wrażenie polityka bardziej dojrzałego, lepszego retorycznie, który lepiej sobie radził z pytaniami w pierwszej połowie tej dyskusji. W drugiej, w momencie, kiedy wjechały ostrzejsze pytania o tematy światopoglądowe na przykład, czy jakieś trudniejsze zagadnienia, to tutaj Trzaskowski nagle okazał się być politykiem, który ma lepszy kontakt z tą młodzieżą, mówi bardziej wprost, nie owija w bawełnę, a Tusk jakby się trochę pogubił, więc jest też opowieść o tym, że może się okazać, że na dłuższą metę to Tusk bardziej potrzebuje Trzaskowskiego niż Trzaskowski Tuska.
No są dwie opowieści. Jedna to jest opowieść uczestników, ale też któryś z posłów mi to mówił, obecnych na miejscu, o takim tandemie Tusk-Trzaskowski.
Tam nawet był taki portret, który był, gdzie ktoś namalował połączenie tych dwóch postaci w jednym obrazku. Bardzo dziwna. Taki akwarelowy face-up.
Tak, ja nie byłem w stanie doszukać się podobieństwa do kogokolwiek na tym portrecie, ale okej, pewnie tak było. No ale krótko mówiąc, jedna to jest ta opowieść o tandemie, duecie, współpracy, że tutaj Rafał Trzaskowski będzie twarzą tego ugrupowania dla młodych, a Donald Tusk dla nieco starszych, bardziej konserwatywnych i co to będzie tak sobie pięknie jechało. Ale również od polityka, z którym tam rozmawiałem, słyszałem, że no nie, to jest jednak kurs kolizyjny i że to nie są dwa rowery połączone w jeden, tylko że dwa rowery, które jadą na siebie i że to musi się skończyć zderzeniem, z którego chyba jednak w samej Platformie wyszedłby zwycięstwo Donald Tusk, mimo całego kapitału politycznego, jaki Rafał Trzaskowski zgromadził dzięki kampusowi i wcześniej dzięki wyborom prezydenckim. Też pouczająca była rozmowa z uczestnikami tuż po tej debacie Tuska z Trzaskowskim i oni mówili, że sytuują się na lewej stronie Platformy, bardzo blisko im jest do Trzaskowskiego poglądami. No ale że Tusk to jednak ten super Tusk i że on lepiej wypadł, lepiej mówił, bardziej do nich przemówił. Druga jeszcze obserwacja na koniec. No ciekawe było, że nie było tam ani Borysa Budki, czyli szefa klubu wiceprzewodniczącego partii, ani Marcina Kierwińskiego, który jest teraz zarządzającym strukturami partii. Jan Grabiec chyba pojawił się tylko na chwilę przy okazji tej debaty Tuska z Trzaskowskim. Więc ten establishment Platformy to piąte piętro na Wiejskiej, jeśli dobrze pamiętam, no tak z dystansem chyba podchodził do tej imprezy i to było widoczne. A ostatnia rzecz, którą chciałem tutaj poruszyć, to właśnie to, o co ty zahaczyłeś, czyli o język i taktykę walki z PiS-em. No jest tutaj widoczna konkurencja postaw i jest Donald Tusk z tym manichejskim podziałem na dobro i zło, żadnych odchyleń symetrystycznych. Wszystkie takie odchylenia mają być tępione, a Rafał Trzaskowski mówi tak trochę inaczej, innym tonem, mniej totalnie, by nawiązać do tej frazy o totalnej opozycji. I nie wiem, czy to jest na dłuższą metę do pogodzenia. I wreszcie ostatnia rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, że ciężko będzie Platformie z napisaniem jakiegoś spójnego programu. I rozmawiałem z jednym z tych posłów, który uczestniczył w speed datingu i powiedział, że było pytanie o elektrownię atomową. Czy Polska powinna budować elektrownię atomową? Więc zapytałem, a jakie Platforma ma zdanie w sprawie energetyki jądrowej? Na co on powiedział, że jest jeszcze niewypracowane. Więc sobie pomyślałem, że to jest dość kompromitujące dla partii, która rządziła 8 lat, później 6 lat jest w opozycji i aspiruje do przejęcia władzy. I w ważnej przecież kwestii, jaką jest energetyka, nie ma zdania, czy powinna być w Polsce energetyka jądrowa, czy nie.
I wydaje mi się, że tak naprawdę jeden z wniosków dla Platformy z tej imprezy powinien być taki, że to powinno być potraktowane ten kampus, abstrahując od tych młodych ludzi, ale też patrząc na to bardziej od takiej strony polityczno-ideologiczno-programowej, jako początek tej rozmowy programowej. I tak jak ja rozmawiałem też tam z organizatorami i uczestnikami, wiele osób się zastanawiało, gdzie jest Instytut Obywatelski w tym wszystkim, czyli tak naprawdę de facto think tank Platformy, który powinien chyba współtworzyć.
A nie był widoczny.
I współuczestniczyć w tym. No nie było tam szefa Instytutu Obywatelskiego. Też ja nie chciałbym wyciągać daleko idących wniosków z tego, kto przyjechał, kto nie przyjechał, no bo może jacyś ludzie nie przyjechali, bo mieli inne plany. Z drugiej strony jednak w polityce raczej jest tak, że jak jest ważne wydarzenie, to niezależnie od innych planów się na nim jest, albo się nie jest i to jednak wysyła pewien sygnał. Ale wracając, pytanie brzmi, czy to jest ten moment, kiedy rozpocznie się rzeczywiście jakaś taka rywalizacja, konkurencja, mówiąc językiem liberalnym, na pomysły, programy, sposoby przekonywania do siebie wyborców, młodych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Czy raczej jest to tak, że będzie takie poczucie, że tutaj Trzaskowski z kolegami wyskoczył przed szereg i trzeba go pacnąć, żeby za bardzo nie urósł. Więc jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że ten kampus zostanie wykorzystany nawet nie tylko jako zaczątek tej rozmowy o programie i o pomysłach na Platformę, czym Platforma miałaby być w następnych wyborach, to się może okazać, że to był bardzo ważny początek drogi ku władzy Platformy. Może się w drugą stronę okazać jednak, że to był jakiś taki jednak dziwna anomalia w tym świecie platformerskim, gdzie do ostatnich chwil nie będziemy wiedzieć, jaki jest pogląd Platformy na energetykę jądrową, aborcję, czy tak naprawdę cokolwiek. Jedyne, co będziemy wiedzieć, to że Platforma bardzo nie lubi PiSu i że nie chciałaby, żeby PiS rządził.
No i z tym programem Platformy to jest tak, że jeden z uczestników podszedł do mnie po spotkaniu z Radosławem Sikorskim i powiedział, no co dalej? I przecież gdyby zorganizować za rok coś podobnego, no to pytanie, co zaoferować, jeśli to mieliby być ci sami ludzie i plus minus ci sami prelegenci, to byłoby to wydarzenie doskonale bezsensowne. No więc wydaje mi się, że to jest ten moment, żeby na podstawie materiałów zgromadzonych na kampusie, czyli nie tylko tych zapisów debat, ale również tego, co ci młodzi ludzie powiedzieli tam, napisali w mediach społecznościowych i tak dalej, zacząć myśleć o programie i na przykład za rok zrobić kampus drugi, gdzie byłyby już odpowiedzi na te pytania, jak Platforma chce zaspokoić te potrzeby młodych ludzi i co chce im zaoferować, bo tylko to wtedy stworzy jakąś taką sensowną klamrę. A przypomina mi się jeszcze jedno wydarzenie, które w jakiś sposób byłoby może porównywalne. To był kongres PiSu z 2015 roku z lipca, z początku lipca, czyli 6 lat temu PiS dopiero się szykował do objęcia
władzy. I to ja bym ci przerwał. Rozmawialiśmy o tym, że to jest niesamowite, że nikt czegoś takiego nie zorganizował od bardzo, bardzo dawna i że naprawdę tutaj to, co my widzieliśmy w Olsztynie, to jest jakaś nowa jakość w polskiej polityce. Przy czym moim zdaniem jednak z dużo większym naciskiem na nową niż na jakość. Bo jakość była, jak to z reguły jest na tych debatach, są jacyś prelegenci, coś tam mówią, ktoś zadaje pytania. No moim zdaniem jednak koniec końców zimnej fuzji tam nie wynaleziono. Była to taka dyskusja panelowa, jakich wiele. Natomiast to, co było nowego, to jest w ogóle forma, styl i sposób rozmowy w większym, szerszym gronie. I teraz, dlatego ci przerwałem, bo szukaliśmy w pamięci jakichś podobnych wydarzeń. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to nawet nie jest ten kongres PiSu, o którym ty mówisz, tylko Polska Wielki Projekt organizowany przez różne środowiska pisowskie. Zdaje się, tam bardzo aktywny był Piotr Gliński, na pewno Instytut Sobieskiego, pewnie dużo więcej Fundacja Republikańska, już nie pamiętam dokładnie, to każdy może sobie sprawdzić. Natomiast ja bym tutaj szukał tej analogii i następnym krokiem byłoby to, o czym ty teraz mówisz, czyli ten kongres programowy. Także ten kampus to nie jest bezpośrednia analogia z kongresem, o którym ty mówisz, katowickim, tylko z Polską Wielkim Projektem, czyli z wieloma rozmowami wokół programu, które dopiero przyczyniły się i były takimi budulcami. I teraz oddaję tobie głos, opowiadaj o Katowicach.
Tak, w Katowicach byłem 3 dni w 2015 roku i tam przyjechało mnóstwo ludzi z różnych skrzydeł ówczesnej Zjednoczonej Prawicy. Wtedy była Zjednoczona na świeżo. Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro od roku dopiero byli z Jarosławem Kaczyńskim w sojuszu, ale byli też ludzie, naukowcy z różnych baniek i oni przez 3 dni dyskutowali. Tam było 100 paneli chyba, też ponad 1000 na pewno słuchaczy. I też czuć było taką energię. Znaczy wtedy w kuluarach tętniło życie. Z Antonim Macierewiczem widziałem się na piwie w Pizzy Hut gdzieś tam. To było dość dziwne spotkanie. Tam był jeszcze świętej pamięci mecenas Hambura z nim. No ale krótko mówiąc, działo się tam jakoś strasznie dużo. Było żywo i to w niczym nie przypominało już późniejszych kongresów PiSu, gdzie to było już takie skoszarowane wojsko i zero życia w kuluarach, a wtedy jeszcze tam tak się czuło. I teraz na kampusie przy wszystkich odmiennościach, bo tam byli działacze partyjni, to była impreza partyjna, tu byli młodzi ludzie z różnych parafii, to trochę czuć było taką gorączkową żwawość i ruch myśli i idei i również przemieszczanie się fizyczne między jednymi panelami a drugimi. Więc nie wiem, jeśli to jest jakiś prognostyk, za przeproszeniem, to jest to dla Platformy prognostyk dobry, no bo PiS parę miesięcy później zdobył władzę. Natomiast tutaj nie musi tak być, no bo to nie wszystko od Platformy będzie zależało, ale jakieś ziarno zostało zasiane.
No i będziemy obserwować, czy z tego ziarna coś urośnie, czy kto się będzie podlewał, czy zostanie zadeptane przez ludzi, którzy niespecjalnie to ziarno lubią, a tym bardziej niespecjalnie lubią tych ogrodników, którzy je zasiewali. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.